jest budynek, który stoi po południowej stronie katedry, gdzieś na wysokości prezbiterium. Po drugiej stronie ulicy. Elewacja tego budynku natomiast nie znajduje się po stronie ulicy, tylko po stronie zachodniej, gdzie akurat mamy do czynienia z zajazdem, ogródkiem, klombem, który stwarza od razu klimat wejściowy. Na środku klombu stoi figura świętego Jana Nepomucena z 1730 roku, która została ufundowana przez Franciszka Skałowskiego, chorążego poznańskiego, ale ustawiona została przed Pałacem Mycielskich na Kobylem Polu, ponieważ ten pałac uległ w czasie wojny, po wojnie, totalnej ruinacji i rozbiórce. Figura znalazła się w nieciekawym kontekście tych gruzów pałacowych i wtedy została przeniesiona właśnie w to miejsce i stanowi doskonałą dekorację tej przestrzeni wejściowej. Fronton zachodni jest ozdobiony portykiem wspartym na czterech jońskich kolumnach, a kolumny podtrzymują balkon. Na piętrze architektura jest zdobiona trzema wielkimi oknami, zamkniętymi półkoliście, a rozdzielonymi niszami. W tych niszach stoją figury patronów diecezji, świętego Piotra i Pawła, wykonane w połowie XIX wieku przez Tomasza Oskara Sosnowskiego w Rzymie na zamówienie arcybiskupa Leona Przyłuskiego. Przed wojną znajdowały się we wnętrzu katedry i w tej chwili akcentują to, co dla diecezji jest ważne – patronat. Od strony wschodniej, tego skrzydła, o którym mówimy, znajduje się niewielki dziedziniec wewnętrzny otoczony trzema skrzydłami. Dziedziniec wewnętrzny utworzony przez te trzy skrzydła jest od strony południowej zamknięty niewielkimi budynkami dawnej stajni i wozowni, która tą funkcję spełniała do 1930 roku. Te budynki zostały zmienione na garaże. Świat się zmienił. Na osi wejściowej znajduje się sień, która kiedyś była przejazdowa. Tam wjeżdżał powóz, do którego wsiadał arcybiskup, gdy wyjeżdżał w teren na wizytację czy z jakimiś czynnościami liturgicznymi. W tej chwili ta funkcja już nie istnieje, natomiast możliwość przejścia na dziedziniec wewnętrzny szerokimi, przeszklonymi drzwiami dodaje temu wnętrzu uroku. W poprzek sieni ciągnie się korytarz organizujący całe wnętrze. Parter właściwie pełni taką rolę służebną bardziej, czy służbową można powiedzieć. Zawiera pomieszczenia gościnne, mieszkanie sekretarza, pomieszczenia, w których dokonują się audiencje, ale także kaplice. Pierwsze piętro jest bardziej reprezentacyjne. Mieści się tam sala posiedzeń, zdobiona portretami arcybiskupów, gdzie zbiera się zwykle komisja biskupia, rada społeczna arcybiskupa, ale także inne służbowe posiedzenia różnych komisji. Strop, jak i całe wnętrze jest ozdobione polichromią, którą stworzył polski malarz mieszkający w Berlinie Felix Bonk w 1854 roku. Styl tej polichromii nawiązuje do trzeciego stylu pompejańskiego. Oprócz reprezentacyjnych pomieszczeń to piętro zawiera jeszcze mieszkanie arcybiskupa, jego gabinet, jego bibliotekę, jadalnię, kuchnię. Gdzie mieszkał pierwszy biskup poznański Jordan, nie wiemy. Być może, że był gościem, mieszkał w jego palacjum po prostu. Ale z czasem, gdy funkcja ordynariusza diecezji poznańskiej rozwijała się, pewno był zmuszony posiadać też osobne pomieszczenie. Datę uchwytną mamy dopiero w aktach archiwalnych w roku 1404 za biskupa Wojciecha Jastrzębca, gdzie odnotowano przebudowę miejsca zamieszkania biskupa. Przebudowę, to znaczy, że w tym miejscu już stał starszy budynek, o ile starszy, nie wiemy. Nie było możliwości badań archeologicznych, w związku z czym trudno jest coś mówić o wcześniejszych datach. Jak każdy budynek w czasie eksploatacji ulega jakimś uszkodzeniom, zniszczeniom, każdy budynek mieszkalny jest co ileś tam lat remontowany, podobnie i ten. Wielki remont odnotowano w 1505 roku za biskupa Lubrańskiego. Została dobudowana część wschodnia, ale także pojawił się ganek nad ulicą, łączący rezydencję biskupią z katedrą. Ten ganek, proszę sobie wyobrazić, utrzymał się do 1813 roku, więc bardzo długo. Nie mamy żadnego przedstawienia graficznego, które by nam pokazało, jak ten ganek wyglądał, jak wyglądała jego architektura, ale ciągle jest o nim mowa w najrozmaitszych zapiskach na przestrzeni tych lat. Powódź w 1586 zniszczyła bardzo wiele i potrzebne były kolejne działania. Kolejnego spustoszenia dokonał potop szwedzki, ponieważ funkcja budynku jest ciągle aktualna i potrzebna, dlatego kolejne działania budowlane toczą się w XVII wieku, w drugiej połowie za biskupa Wojciecha Toliboskiego i Stefana Wierzbowskiego. Na kominkach wewnętrznych znajdujemy ich herby i stąd też właśnie takie jakby potwierdzenie ich działalności budowlanej. Dalsze remonty przeprowadzał znany w Wielkopolsce działający architekt Pompeo Ferrari. Ostatnią przebudowę wykonano w połowie XIX wieku, gdzie zaangażował się architekt Marian Cybulski, znany też w Poznaniu. A wojna przyniosła bardzo duże zniszczenia, ponieważ kilka pocisków armatnich uderzyło w dom, również wyrządzając szkodę właśnie w tej dużej reprezentacyjnej sali, gdzie sam środek dekoracji został zniszczony. Powojenny remont musiał te rzeczy uzupełniać, ale ponieważ odbudową powojenną zajął się arcybiskup Dymek, no to była okazja, żeby uwiecznić jego dużą działalność, bo nie tylko przecież rezydencję, ale też odbudował katedrę w latach 50. Czy w tym centralnym miejscu, gdzie powstała ta dziura po pocisku, można było, dostosowując się do pompejańskiego stylu, uwiecznić arcybiskupa Dymka jego herbem po środku.